Państwa serdecznie na konferencji pod tytułem Geotermia – impulsem rozwoju polskiej gospodarki. Konferencja organizowana w dniu 6 marca 2017 roku w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii. Mamy ten wielki zaszczyt, że patronat honorowy nad konferencją objął pan minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko, którego serdecznie witam. Natomiast na naszą prośbę nieprzypadkowo patronat medialny objęła telewizja Trwam. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie tego patronatu i za relacje z konferencji. Jak wiemy, Geotermia Toruń przez wiele lat zmagała się z uzyskaniem środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wreszcie rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie doprowadził do wywiązania się z umowy podpisanej w latach poprzednich. Także mam nadzieję, że nie tylko ten przykład, ale przykłady kolejnych miesięcy i lat będą wskazywać na to, że rząd Rzeczpospolitej będzie wspierał poprzez też agendy państwa polskiego, będzie wspierał rozwój geotermii w Polsce. Drugi patronat medialny objął portal Business Alert, jeden z najbardziej wpływowych opiniotwórczych portali internetowych zajmujących się gospodarką, energetyką, górnictwem, szeroko rozumianą branżą gospodarczą w Polsce. Szanowni Państwo, partnerami dzisiejszej konferencji są Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Geotermalna Asocjacja imienia profesora Juliana Sokołowskiego z Krakowa i Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowe Polska Geotermia. Zaprosiliśmy znakomitych prelegentów, przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej, już wymienionego pana profesora Jana Szyszko, ministra środowiska, ale także będzie pan dr Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Poza tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wiceprezes tejże instytucji, pan Artur Michalski. Bardzo serdecznie witam pana prezesa. Jest także z nami pan Piotr Pryciński, doktor inżynier Piotr Pryciński, dyrektor działu zarządzania programami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które współpracuje z nami przy realizacji tej konferencji. Dziękuję również za przyjęcie zaproszenia i obecność panom profesorom, panu profesorowi Mieczysławowi Strusiowi z Politechniki Wrocławskiej oraz witam serdecznie pana profesora oraz panu profesorowi Jackowi Zimnemu z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Wśród prelegentów w pierwszej części konferencji wystąpią także pan doktor inżynier Piotr Długosz, prezes ProInvest Solutions, przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermia Podhalańska, a także członek Rady Nadzorczej Geotermia Toruń, a także pani poseł Gabriela Masłowska, która jest od wielu kadencji posłem na Sejm Rzeczpospolitej i w ubiegłych kadencjach również bardzo aktywnie zajmowała się tematem geotermii. Witam serdecznie panią poseł. Szanowni Państwo, geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki. Jak gdyby momenty sprawiły, że jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii zainteresowałem się tym tematem, żeby przygotować i zaprosić szanownych gości, zorganizować dzisiejszą konferencję. Przepraszam Państwa najmocniej. Przede wszystkim witam wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji. Proszę mi wybaczyć przede wszystkim przedstawicieli samorządów, prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, radnych, przedstawicieli geotermii. Zaprosiliśmy 6 wiodących geotermii w Polsce, które również przedstawią dzisiaj prezentację w czasie dzisiejszej konferencji. Geotermia Podhalańska, Geotermia Toruń, Geotermia Pyrzyce, Geotermia Mazowiecka, Geotermia Uniejów, Geotermia Nowy Tomy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, którzy są dzisiaj obecni, przyjechali na tą konferencję. Wierzę w to, że będzie to przełomowa konferencja, ale o tym za chwilę dwa zdania. Trzy takie elementy się złożyły na to, że dzisiejsza ta konferencja zaistniała. W naszej powszechnej świadomości polskiego społeczeństwa geotermia kojarzy się może z nielicznymi właśnie funkcjonującymi projektami geotermalnymi, jak geotermia podhalańska, największy projekt geotermalny w Europie, a także znany z burzliwego procesu dochodzenia swoich racji projekt geotermii toruńskiej, o czym wspomniałem na początku dzisiejszej konferencji. To również spotkania z profesorami, z panem profesorem Mieczysławem Strusiem i panem profesorem Jackiem Zimnym, wieloletnimi naukowcami, którzy zajmują się przez wiele lat tą problematyką, tą tematyką, spowodowały, że ta dzisiejsza konferencja zaistniała. Jeszcze jeden fakt muszę przytoczyć. W ubiegłym roku w moim okręgu wyborczym, w okręgu wałbrzyskim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki miałem tą wielką przyjemność wysłuchać wykładu pana Piotra Długosza, doktora Piotra Długosza w zakresie właśnie wykorzystania energii geotermalnej i tak zainspirował mnie ten wykład, że w ramach pracy Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii postanowiliśmy wspólnie z kolegami parlamentarzystami, że ta dzisiejsza konferencja się odbędzie. Jeszcze raz wszystkim serdecznie Państwu dziękuję i prelegentom, i praktykom, którzy realizują projekty geotermalne i wszystkim Państwu jako uczestnikom dzisiejszej konferencji za obecność. Wierzę w to, że ta konferencja będzie przełomowa z tego względu, że praktycznie na temat energii geotermalnej i zasobów geotermalnych w Polsce na wielu spotkaniach, konferencjach, kongresach powiedziano już niemal wszystko. Czas przystąpić do działania. Czas, żebyśmy wykorzystanie energii geotermalnej z poziomu w dalszym ciągu jednak ciekawostki przenieśli na poziom powszechnego wykorzystania, powszechnego zastosowania w ciepłownictwie, a także tam, gdzie jest to możliwe technologicznie, tam, gdzie są te zasoby geotermalne dostępne, także do produkcji energii elektrycznej. Wierzę w to, że projekty geotermalne w Polsce będą również świetnym elementem, zasadniczym elementem budowy klastrów energii, które w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii są planowane jako budowa systemu rozproszonego, systemu energetycznego. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Zapraszam do aktywnego udziału, do skupienia, do słuchania wystąpień naszych świetnych prelegentów, a w dalszej części konferencji po dyskusji panelowej do zadawania pytań. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam wszystkich do uczestnictwa i życzę udanej konferencji. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Jana Szyszko, ministra środowiska.
Dziękuję bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, pani poseł, panowie posłowie, panie prezesie, panie i panowie według godności i stanowisk, szanowni państwo. Najpierw chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na tę konferencję, jak również na zorganizowanie w ogóle konferencji. Uważam, że ona jest niezwykle ważna, niezwykle ważna z punktu widzenia tego, co w Polsce w tej chwili się dzieje, a mianowicie z punktu widzenia strategii odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego. Notabene w tej chwili to jest program rządu. Szanowni państwo, nim jeszcze raz gratulując tego pomysłu, chciałem dać pewien krótki rys historyczny i pokazać, na czym polega specyfika naszego kraju z punktu widzenia również i politycznego. A mianowicie Polska jest unikatem. Po pierwsze, świetne położenie geopolityczne, centrum jednoczącego się pewnego organizmu, nazwijmy to Unii Europejskiej, a więc świetne położenie geopolityczne. I to położenie geopolityczne zawsze było bardzo dobre, z tym, że pod jednym warunkiem ono jest dobre. Pod tym warunkiem, że w tym miejscu, gdzie jest centrum Europy, znajduje się silne, sprawne państwo, które potrafi reprezentować swoje interesy. I wtedy to położenie geopolityczne jest super dobre. Oczywiście ci, co chcą zająć to miejsce, mówią, że Polska ma złe położenie geopolityczne i to jest przyczyną jej wielu klęsk. Nieprawda. Wręcz odwrotnie, mamy to położenie rzeczywiście bardzo dobre, a równocześnie zasługujemy na to, żeby być państwem, które odgrywa istotną rolę w jednoczącej się Europie. A dlaczego? A chociażby z tego powodu, że oprócz położenia geopolitycznego mamy unikatowe zasoby energetyczne. Szanowni Państwo, trzeba być dumnym z tego, że prawie 90% takiego nośnika energii jak węgiel kamienny znajduje się w tym miejscu Europy. A więc prawie 90% całych zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej w obecnych technologiach wydobycia znajduje się w tym miejscu. Więc raczej trzeba się z tego cieszyć, a nie martwić z tego powodu, że mamy tak bogate zasoby węgla kamiennego. Te zinwentaryzowane zasoby energetyczne, o ile mam dobre informacje, chyba tam mam, dlatego że przecież geologia jest w moim resorcie, to w sensie wymiernym tego jest około 14 miliardów ton, to co jest odkryte. Natomiast tyle samo w sensie wymiernym mamy węgla brunatnego, z tym, że w układzie Unii Europejskiej jest to zaledwie 1/4, ale też trzeba być z tego dumnym, 1/4 węgla brunatnego znajduje się na terenie Polski. Przebogate, autentycznie przebogate zasoby gazu łupkowego, z tym, że w technologiach nie takich, dostępne nie w takich technologiach, jakie były opracowane na terenie Ameryki Północnej. Muszą być inne technologie, gdyż te zasoby gazu łupkowego znajdują się troszeczkę na innych głębokościach. No i ostatnia rzecz, odnawialne źródła energii. Szanowni Państwo, według szkoły profesora Juliusza Sokołowskiego te zasoby są przeogromne. One wielokrotnie przewyższają potrzeby naszego kraju. I to są zasoby rzeczywiście odnawialnych źródeł energii, które nie zależą od tego, czy słońce świeci, czy nie świeci. Nie zależy od tego, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy deszcz pada, czy wiatr wieje. One są niezwykle stabilne. One są niezwykle stabilne i z tego też powodu geotermia była priorytetem rządu w latach 2006-2007. Wtedy między innymi Fundacja Lux Veritatis uzyskała koncesję, jak również i możliwość finansowania. Jak to się skończyło? No skończyło się to ogromnym skandalem, prawdę powiedziawszy, ale dzięki państwu, dzięki społeczeństwu udało się tą geotermię pokazać. To jest jeden z rekordów świata i myślę, że o tym rekordach świata będzie tutaj mówione. Przebogate rzeczywiście zasoby tego odnawialnego źródła energii. W tej chwili w tym już układzie zezwolenia na pozyskanie to jest 300 kilkadziesiąt ton wody o temperaturze powyżej 60 stopni na godzinę. Proszę sobie wyobrazić, ile trzeba było zużyć energii, żeby podgrzać 360 ton na godzinę do temperatury powyżej 60 stopni. Skoro trzeba tyle zużyć, żeby podgrzać, to można i to wykorzystać w drugą stronę. A więc nie martwmy się z tego, niech się inni nie martwią z tego, że coś mamy. Skoro mamy, to znaczy, że powinniśmy się z tego cieszyć, a tylko od nas zależy, czy to w odpowiedni sposób wykorzystamy. A więc przebogate zasoby energetyczne w tym miejscu Europy. No i druga rzecz, a mianowicie świat został opanowany przez pewną koncepcję, nazwijmy to gospodarczą, może w to będzie najlepiej w ten sposób powiedzieć, związaną tak zwaną z polityką klimatyczną. I powstała konwencja klimatyczna, to jest 1992 rok. Ta konwencja klimatyczna została wprowadzona w życie, która mówi, że należy, konwencja klimatyczna, doprowadzić do zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, posługując się dwoma takimi polami działań. Jedna to jest mniejsza emisja, czyli redukcja emisji na bazie nowych technologii, nowych źródeł energii, mniej emisyjnych, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że szczyt ziemi w Rio de Janeiro i to były podstawy prawne do tego, żeby przeciwdziałać niektórym złym zjawiskom, mówi również, że to zmniejszenie albo ten wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze następuje nie tylko, że człowiek spala coraz więcej, ale również z tego powodu, że mało racjonalnie użytkuje takie zasoby przyrodnicze jak gleby rolnicze, jak lasy, jak torfowiska, gdyż ziemia w gruncie rzeczy i to ta ziemia w tym układzie powierzchniowym jest głównym zbiornikiem węgla, z tym, że węgla organicznego. Ale obojętnie, który spalimy, czy węgiel organiczny, czy węgiel kamienny, to tak samo, jest efekt taki sam. Powstaje dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla gromadzi się w atmosferze. Ale wraz za nieracjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych są sprawy związane z pogarszaniem nie tylko jakości powietrza, ale również jakości wody. To są sprawy związane z degradacją gleb, z degradacją lasów, z usuwaniem tych lasów. To są sprawy związane z ochroną bioróżnorodności. To są sprawa jest, o ile dochodzimy do spraw związanych z produkcją albo potencjałem możliwości produkcji, to są sprawy związane z żywnością, to są sprawy związane z głodem, to są sprawy związane również z migracjami ludzi w kierunku poszukiwania godnych warunków życia z punktu widzenia chociażby dostępu do wody, jak również zapewnienia spraw związanych z żywnością. I to jest sens całej polityki klimatycznej. Z jednej strony mniej emitować, a z drugiej strony regenerować układy polityczne. I załącznikiem do tej konwencji klimatycznej był protokół z Kioto. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Polska to rekordzista w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, wykorzystując dwa pola działania. I Polska miała dokonać zgodnie z założeniami protokołu z Kioto, a ten protokół z Kioto dotyczył tylko i wyłącznie państw wysoko rozwiniętych. Mieliśmy dokonać tej redukcji na poziomie 6%. W tym okresie rozliczeniowym dokonaliśmy tej redukcji na poziomie 32%, ale równocześnie przy bardzo intensywnym wzroście gospodarczym, a wskaźnikiem wzrostu gospodarczego jest PKB. Rekord świata, wzrost gospodarczy bardzo duży i redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. I dochodzimy do sytuacji, gdzie w Europie, a Europa należy do państw wysoko rozwiniętych, mamy jedną z niższych średnich emisji w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Zauważcie Państwo, gdy się weźmie emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca, jesteśmy poniżej średniej europejskiej, o czym nikt nie mówi. I również gdyby się przeliczyło emisję w przeliczeniu na konsumpcję, bo można przecież wyeksportować swój przemysł poza granice Unii Europejskiej, poza granice państw wysoko rozwiniętych i tam emitować, a tu konsumować. I tak się w wielu wypadkach stało. Gdybyśmy przeliczyli na konsumpcję, no to jesteśmy jednym z państw, które jest na końcu Unii Europejskiej. Czyli mamy przebogate zasoby energetyczne, mamy ogromne sukcesy redukcyjne, mamy emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca jedną z najniższych, a jesteśmy oskarżani o to, że zatruwamy atmosferę, że jesteśmy za brudnymi technologiami. To jest opinia, którą się robi na świecie. Szanowni Państwo, zbliżał się rok 2008. 2008 to rok rozliczeń protokołu z Kioto i zobowiązań protokołu z Kioto. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, ale przygotowało COP14 w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że to był pierwszy okres rozliczeń i można było powiedzieć, kto ma płacić, kto ma dostawać pieniądze. Niestety nowy układ rządzący jak gdyby uległ Komisji Europejskiej, która odgrywała tam dość istotną rolę i zrezygnował z tego rozliczenia. Notabene to rozliczenie do tej pory tak faktycznie nie nastąpiło. Ale w roku 2008 przyjęto pakiet klimatyczno-energetyczny, teoretycznie odwołujący się do polityki klimatycznej, ale związany tylko i wyłącznie z Unią Europejską. I jeszcze pakiet klimatyczno-energetyczny oparty o europejski system handlu emisjami w stosunku do 6 działów produkcji. Czyli do produkcji ciepła, do produkcji energii elektrycznej, stali, cementu, papieru i szkła. To nie jest cała emisja, to jest tylko 6 działów produkcji. I pozwalamy sobie na coś takiego, że w ten sposób negocjujemy, że Komisja Europejska, prawdę powiedziawszy, przydziela nam limity emisji. Węgiel jest stosunkowo wysokoemisyjny. Cóż to jest, mówiąc bardzo krótko? To jest nic innego jak blokada polskich nośników energii w postaci węgla kamiennego, węgla brunatnego. To jest uzależnianie nas od obcych źródeł energii, gdyż gaz na przykład jest mniej emisyjny, no więc w związku z tym jak się dostaje limit emisji z komina, ile ma wypłynąć, no to żeby wyprodukować na bazie węgla trzeba więcej wyemitować niż na bazie na przykład gazu. na przykład rosyjskiego. A więc poprzez limity zaczyna się sterować gospodarką na terenie naszego kraju i blokować, mówiąc delikatnie, polskie zasoby energetyczne. I taki pakiet klimatyczno-energetyczny został przyjęty przez koalicję rządzącą Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mogę Państwu powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie wiedziano, co się robi. Gdyż, a miałem taką możliwość komentowania pakietu klimatyczno-energetycznego zaraz po podpisaniu, gdzie pan premier Tusk powiedział, że Polska uzyskała ogromny sukces, a mianowicie dostanie tyle samo pieniędzy, co rząd Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą Marcinkiewicza, więc myślę 65 miliardów euro. Za 3 tygodnie skorygował to i powiedział, że nie 65 miliardów euro, tylko 65 miliardów złotych, a później skorygował po 3 miesiącach, że sukces ogromny, bo nie będzie musieli tyle zapłacić, a to, że mieliśmy płacić, to była wina Prawa i Sprawiedliwości. No, w ten sposób się interpretuje niektóre dane. Szanowni Państwo, cóż zakładał pakiet klimatyczno-energetyczny? Mówił wprost, dekarbonizacja, a więc żeby odejście od węgla w gruncie rzeczy. Obejmujemy władzę w końcu roku 2015. Jedziemy na 21. konferencję stron konwencji klimatycznej w Paryżu i Polsce udaje się powrócić, gdyż poprzez wprowadzenie w życie, albo inaczej najpierw podpisanie porozumienia paryskiego, do ducha konwencji klimatycznej. I porozumienie paryskie mówi tak, nie dotyczy to wszystkich, nie dotyczy to państw tylko i wyłącznie rozwiniętych, ale wszystkich państw świata. Problem jest niezwykle istotny. Mamy dokonać zmniejszenia tempa wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej. I mamy do tego 2 pola działania. Czyli powracamy do konwencji klimatycznej, gdzie się porozumienie paryskie do tego bezpośrednio odnosi. Z jednej strony nowe technologie i redukcje, nowe nośniki energii, innowacyjność, ale z drugiej strony również innowacyjność w zakresie pochłaniania, wykorzystywania tego dwutlenku węgla po to, żeby regenerować te nasze zasoby, żywe zasoby przyrodnicze, takie jak gleby, jak lasy, jak torfowiska, żeby lepiej służyły człowiekowi, żeby było lepsze powietrze, lepsza woda, żeby hamować proces głodu, hamować proces pustynnienia, hamować również proces migracji. O tych migracjach się tu u nas w Polsce nie mówi, ale szanowni Państwo, te migracje, które nas dotyczą w tej chwili, dotyczą setek tysięcy ludzi. Ale popatrzcie, co się dzieje w Afryce. Tam miliony migrują i oto są ogromne konflikty społeczne również. A więc odwołujemy się do tego i mogę Państwu powiedzieć, że Polska odegrała tutaj rzeczywiście bardzo istotną rolę. Zostało zapisane, po pierwsze, że problem globalny, czyli wszystkie państwa mają w tym uczestniczyć, że dobrowolność, poszanowanie specyfiki poszczególnych państw, wykorzystanie zarówno nowych technologii w zakresie redukcji emisji, jak i wykorzystanie pochłaniania przez lasy. Odchodzi się w porozumieniu paryskiego od słowa dekarbonizacja. Mówi się o neutralności klimatycznej i to żeśmy wynegocjowali. A co to jest neutralność klimatyczna? Dążymy do tego, żeby tyle, ile emitować, tyle pochłaniać z powrotem, żeby ten układ był zamknięty. Takie typowe circular economy. Notabene w układzie przyrodniczym bardzo rozpowszechnione. I to nam się udało zrobić. Szanowni Państwo, i tu mamy następne możliwości, a mianowicie wykorzystanie naszych zasobów. No toż przecież najważniejsze jest, żeby dojść do neutralności, a więc czyste technologie spalania, rozwój technologii spalania, nasze bezpieczeństwo energetyczne, budujemy własne zasoby energetyczne. I to jest nie tylko ważne z punktu widzenia gospodarki polskiej, to jest również ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego tego miejsca w Europie. I myślę, że o tym wiele osób wie i wiele państw wie i wiele działaczy i polityków o tym wie. Tylko to jest jedna wada tych naszych zasobów przyrodniczych, że one są polskie. O ile nie będą polskie, to najprawdopodobniej będzie można stwierdzić, że Tak, wracamy do ekologii, wracamy do innowacyjności, regenerujemy wszystkie układy przyrodnicze. Myślę, że tutaj prowadzimy dobrą politykę, politykę, która zmierza ku temu, żeby rzeczywiście Polska była liderem, bo rzeczywiście Polska jest liderem. Szanowni Państwo, i skoro jesteśmy tu przy naszych wizji przyszłości, to oczywiście ten rząd, który mam zaszczyt reprezentować, strategia odpowiedzialnego rozwoju, właśnie o tym mówi. To jest zrównoważony rozwój. I z punktu widzenia właśnie polityki klimatycznej, z jednej strony innowacyjność, z drugiej strony wykorzystać taką organizację i taką super dobrą organizację, jak Polskie Lasy Państwowe. Polskie Lasy Państwowe w tej chwili na bazie dodatkowych działalności są w stanie pochłonąć około 40 milionów ton dwutlenku węgla w ciągu roku. Toż to jest ogromny kapitał. To jest to, co można pochłaniać. A co mówił pakiet klimatyczno-energetyczny? Pakiet klimatyczno-energetyczny mówił, że tak, możemy to wychwytywać z atmosfery i ładować w pokłady geologiczne przy cenie dochodzącej do 100 euro za jedną tonę. I to miało wejść w układ, no oczywiście, cen produktów wynikających ze spalania. A przecież w lasach można uzyskać ten sam efekt za 3 euro. To dlaczego my mamy płacić 100 euro, prawda? Przy limicie, kiedy możemy, no przy cenie emisji powiedzmy 10 euro, bo mniej więcej w tej chwili taka jest, w tej chwili jest troszeczkę niższa nawet, ale ma wzrosnąć według polityki klimatycznej Unii Europejskiej do 30 euro w najbliższym czasie, no to o ile tak wzrośnie, to proszę bardzo. Ale ja nie będę kupował na giełdzie międzynarodowej, tylko będę płacił temu, co zalesił. To wtedy zostaje mi 27 euro w kieszeni. Przepraszam, mówię w uproszczeniu, ale to idzie na rzecz mojego kraju, a nie na układ międzynarodowy. Oczywiście to spotyka się może nie z oficjalną krytyką, ale ja bym powiedział z niechęcią. Z niechęcią Unii Europejskiej. Mieliśmy tego przykład podczas ostatniej Rady Ministrów Środowiska 28 lutego tego roku, kiedy no, łamiąc całkowicie procedury, prawda, łamiąc postanowienia, niektórzy liderzy w Unii Europejskiej zaczęli forsować tą koncepcję, że najlepszym wyjściem dla polityki klimatycznej świata jest to, że cena emisji będzie kosztowała co najmniej 30 euro i będziemy to handlowali tym w układach międzynarodowych, pomijając całkowicie lasy. No więc to spotkało się z naszym sprzeciwem. Chcę powiedzieć Państwu, że spotkało się również ze sprzeciwem mniejszości blokującej, czyli to już w ogóle w tej chwili będziemy rozważali, co dalej z tym zrobić. A więc mamy poparcie również wśród państw Unii Europejskiej. To już nie jest tak, że Polska była osamotniona, tylko wręcz przeciwnie, mamy mniejszość blokującą. Szanowni Państwo, powracając do geotermii i spraw związanych z geotermią. Chciałem powiedzieć, że to jest ponownie priorytet rządu. Odnawialne źródła energii i geotermia, jedno z najbardziej stabilnych odnawialnych źródeł energii, niezwykle i przy odpowiedniej ilości no, odbiorców. To jest jedno z najtańszych, nie tylko odnawialnych źródeł energii, ale również jako energia, która jest pozyskiwana na bazie tradycyjnych źródeł energii. Szanowni Państwo, kończąc zupełnie, bo ja z gadania żyję, jestem profesorem, w związku z tym proszę na to zwrócić uwagę, prawda? W związku z tym kończę już. Ślicznie Państwu dziękuję, gratuluję organizatorom. Natomiast ja będę musiał Państwa opuścić, ale być może uda mi się jeszcze wrócić na podsumowanie, o ile to będzie jeszcze w moich możliwościach i wtedy będziemy formułowali jakieś wnioski. Jeszcze raz ślicznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.